Chwała niech będzie naszemu Panu. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. I chciałbym przeczytać najpierw fragment Bożego Słowa z listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, 7 wiersz. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. I przeczytam jeszcze ten werset z innego przekładu. Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę. Znaczy, w naszym życiu tak się składa, że różnie na różnych etapach wyglądamy. Jedni mają łatwy start, inni mają trudny start. Ja miałem bardzo trudny start. Znaczy, bardzo trudny start. Długo to wszystko u mnie się działo. Nie było takiej natychmiastowej przemiany, nie było natychmiastowej zmiany myślenia. Nie jestem tutaj najlepszym przykładem tego, na przykład jeśli chodzi o decyzję podjęcia chrztu, przystąpienia do chrztu. Ja potrzebowałem na to 2,5 roku. Niektórzy nagle gdzieś jakaś myśl, światło i oni już wiedzą. A ja potrzebowałem 2,5 roku. Długo. Więc ten mój początek nie był taki najłatwiejszy. Nie wystrzeliłem z bloków w tym biegu. Nie zacząłem biec. To było tak bardzo mozolnie. Krok po kroczku, powoli. Nie rozumiałem Bożego Słowa. Dla mnie to było straszne, kiedy inni przyjmowali Pana Jezusa i za tydzień czytali Biblię, oni już wszystko mogli mówić, opowiadać, a ja w ogóle nic nie rozumiałem. I myślałem, czy ja jestem już aż taki tępy, że ja nic nie rozumiem? Nie potrafiłem najprostszego wersetu z Bożego Słowa wyłożyć. Wiecie, trwało to 2,5 roku, niecałe, kiedy do momentu, kiedy nie przyjąłem chrztu w Duchu Świętym. To był moment kluczowy. W tym momencie, tak jakby ktoś zdjął mi klapki z oczu, zacząłem wiele rozumieć, widzieć, słyszeć, pojmować. I ta moja droga, ten bieg za Jezusem nabrał takiego żywszego tempa. Bo myślę, że na początku to momentami było tak krok do przodu, krok do tyłu. Wiecie, kiedy my mówimy o nawróceniu, o zbawieniu, to mówimy to w takim aspekcie, nawróciłem się, przyjąłem chrzest i chwała Panu, jestem tutaj, wszystko było łatwo. Nie będę opowiadał tych niechlubnych świadectw z tego czasu, kiedy byłem Bożym dzieckiem, bo wstydzę się ich po dziś dzień. A byłem Bożym dzieckiem. I ten wzrost, ten marsz tak następował tak powoli. Może życzyłbym sobie, żeby to było szybciej. Moi drodzy, w Bożym Słowie mamy opisane historie o ludziach, którzy zaczęli bardzo dobrze, skończyli bardzo źle. Mamy historię o tych, którzy zaczęli z trudem, kończyli w zwycięstwie. Powiem tak, start jest bardzo ważny i na pewno lepiej dobrze wystartować niż gorzej. Ale nasz bieg przez życie to jest maraton i start nie decyduje o dobiegnięciu do mety. To w sprincie, kiedy ktoś się spóźni na starcie, to już nie ma szans. Jeden krok decyduje. Chwała Bogu, że my nie jesteśmy sprinterami i nasza droga za Panem to nie jest sprint, bo byśmy może zostali w blokach. I moi drodzy, Boże Słowo mówi, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. Pamiętajcie o waszych przewodnikach. Pamiętam, kiedy zostałem Bożym dzieckiem, jak bardzo ważne dla mnie było, byli starsi bracia i ci starsi, którzy byli starszymi zboru, i ci starsi, bo byli starsi wiekiem, jak bardzo ważną rolę odegrali w moim życiu. I Boże Słowo mówi, rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Wielu z nich już nie ma tutaj pośród nas. Ale ja widziałem koniec ich życia. I dlatego są dla mnie wielkim wzorem w wielu rzeczach. Dlaczego Biblia mówi o tym, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Wiecie, tak naprawdę jedynym i niedościgłym wzorem jest Pan Jezus. Ludzie mają swoje wady, ale Słowo Boże mówi, naśladujcie wiarę ich. Kiedy czytamy o wielu postaciach w Bożym Słowie, to byli ludzie z wadami. Kiedy czytamy list świętego Jakuba, list świętego Jana, to w takim potocznym wyobrażeniu tego, to byli ludzie, którzy mieli taką aureolę nad głową, święci, doskonali. To byli zwyczajni ludzie. Ale posiadali wiarę. I Boże Słowo mówi, abyśmy naśladowali wiarę ich. Znaczy, wielu młodych nie zna takiego brata, który tutaj był u nas w zborze, odszedł już do Pana. I w tym czasie, kiedy ja się nawracałem, był tutaj w zborze taki brat, Gustaw Młynek. A ja byłem w takim momencie, kiedy zmarł mi ojciec, którego bardzo kochałem i bardzo brakowało mi ojca. A on był w wieku mojego ojca. To był prosty człowiek. To był człowiek gorliwy, człowiek wiary. Czy popełniał błędy? Tak. Czy miał wady? Miał wady. Ale dla mnie to był szczególny człowiek. Jeździliśmy razem, staraliśmy się głosić Ewangelię, byliśmy w różnych miejscach. Powiem wam, nawet zdarzyło się, że dwa razy musieliśmy w jednym łóżku spać. Takie to były czasy. Miałem do wyboru albo się położyć na podłodze, albo spać z bratem w jednym łóżku. No i spaliśmy w jednym łóżku. Dzisiaj nie do pomyślenia coś takiego. I moi drodzy, pamiętam koniec, kiedy pojechałem do niego, nie wiem, 3 dni przed śmiercią. Był przytomny, rozmawialiśmy, modliliśmy się. I pamiętam tą jego miłość, wdzięczność do Boga, a jednocześnie plany. Słuchajcie, ten człowiek umierał, ale miał plany. Mówi tak, jak tylko mi się poprawi, to pojedziemy, jeszcze tam pojedziemy, tam pojedziemy. Ja widziałem, że on gaśnie, że już uchodzi z niego życie, ale on miał plany. On nie przyjmował tego. Tam pojedziemy, to zrobimy. Człowiek pełen zapału dla Pana. Widziałem koniec jego wiary. Moi drodzy, kiedy czytałem ten werset jakiś czas temu, on bardzo tak zapadł mi do serca, ale tak się złożyło, że moje przemyślenia są takie, w taki sposób się jakoś pojawiały w mojej głowie, że tak jakby to było dzisiaj podsumowanie kilku ostatnich kazań. I Marek, który mówił niedawno o mądrości, i Wojtek, i w zasadzie to słowo tak bardzo jakoś utkwiło mi i chciałbym powiedzieć jeszcze, zanim przejdę do dalszej części, o 2 osobach z Bożego Słowa. O 2 osobach, które miały niesamowity początek, ale jedna z nich miała również niesamowity koniec. Wszyscy znamy historię króla Salomona i otwórzmy sobie pierwszą królewską, trzeci rozdział. I będę czytał od 5 wiersza. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg, proś, co ci mam dać. To jest niesamowite. Nigdy jeszcze takiego pytania od Pana nie słyszałem. Proś, co ci mam dać. Może i dobrze. Może jeszcze nie dorosłem do odpowiedzi na to pytanie. Ale Salomon udzielił dobrej odpowiedzi. Salomon odrzekł, ty kazałeś twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, okazałeś wielką łaskę, dlatego, że postępował przed tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca. I zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz wtedy, Panie Boże mój, ty ustanowiłeś królem twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Salomon mówi przed Bogiem, mówi o swojej słabości, mówi o braku siły, mówi o braku może zdolności do podjęcia tej służby, tego wielkiego wyzwania, które na niego nakłada Bóg, owszem, przez dziedziczenie królestwa po ojcu. Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. To też rzekł Bóg do niego. Dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem. Oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie. Oprócz tego daję ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, tak iż takiego jak ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni twoje. Otrzymał wszystko. Wiecie, kiedy czytam tą historię Salomona, to myślę, że my w Jezusie Chrystusie zostaliśmy obdarowani wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios i w Jezusie Chrystusie tak naprawdę mamy wszystko. Czy wszystko umiemy odebrać, to jest inna rzecz. Ale w Nim mamy wszystko. A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni. Młody człowiek, sam przyznaje się do tego, że jest młody, otrzymał wszystko. Bogactwo. Kiedy czytamy dalej, czytamy o tym, że przyjeżdżali ludzie z całego ówczesnego świata, słuchali jego mądrości, zachwycywali się czy zachwycali się jego bogactwem, jego powodzeniem. Mamy psalmy, które napisał, przypowieści, księgę kaznodziei, niesamowita mądrość. I to był taki dobry początek Salomona. Coś niesamowitego. Wiecie, i wydawałoby się, że tak wyposażony człowiek w takie błogosławieństwa, w takie dobrodziejstwa nie może przegrać. Znacie, mądrość, powodzenie we wszystkim, sława, uznanie, bogactwo. Znacie, nieraz myślimy, kiedy zastanawiamy się nad swoimi problemami, kiedy rozmawia się dzisiaj z ludźmi o problemach, to wiecie, co jest głównym problemem? Kwota. Ile? I wszyscy myślą, że jakaś kwota w pewnej wysokości rozwiąże wszelkie problemy. Oczywiście pieniądze są bardzo ważne. I ten człowiek rozpoczął z tak zwanego wysokiego C, z niesamowitego poziomu, z niesamowitego pułapu. Wydawałoby się, że to jest niemożliwe, żeby z takim wyposażeniem nie odnieść sukcesu. Ale kiedy czytamy w tej samej księdze, w 11 rozdziale, od pierwszego wiersza. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom. Nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami, nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Co mi przypomina ta historia? Kiedy czytamy historię z Edenu. Przecież Bóg dał mu wszystko. Ale powiedział tego. Kiedy czytamy, miał 700 żon, chyba 400 nałożnic, czy 300, 1000 w sumie. Miał błogosławieństwo, powodzenie i tylko w jednej dziedzinie czegoś mu nie było wolno. Oczywiście dla jego dobra. Bóg wiedział. Bóg jako dobry ojciec wie, że jeśli czegoś nam nie wolno, to nie dlatego, że jest to jego widzimisię, tylko to nas może zniszczyć albo nam zaszkodzić. I właśnie tego zapragnął Salomon. I czytamy dalej, że gdy zaś się Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, tak że jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego, jak serce Dawida jego ojca. Posiadał wszystko, ale coś się stało w sercu. To też poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków i za Milkomem, ohydnym bałwanem Amonitów. Taki mądry człowiek. Taki mądry człowiek, który wiedział, że wszystko, co ma, jest od żywego Boga Izraela. I nagle zaczął czcić fałszywych bogów. Nie wiem, chyba ostatnio słyszeliśmy, że nic nie dzieje się nagle. Coś działo się w sercu. Tego nie było widać. I przyszedł moment, że to się rozlało. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. I dalej czytamy jeszcze o różnych złych rzeczach. Wydawałoby się niemożliwe. Jego start porównuje do takiego narodzenia się dziecka w inkubatorze, wiecie, gdzie dziecko jest chronione przed wszystkim, co jest na zewnątrz szkodliwego, niewłaściwego. Salomon znalazł się pod takim kloszem i pod takim błogosławieństwem. A jednak coś się stało. Myślę, że Bóg wie tylko, co się stało i dlaczego tak się stało. Nawet nie próbuję się domyślać. Ale wiem, że ludzkie serce jest przewrotne. Że tak naprawdę sami siebie nie znamy. Jeśli nie uzależniamy się, nie uzależniamy naszego życia od Pana, to możemy coś stracić. I moi drodzy, chciałbym przeczytać o jeszcze jednej postaci w Dziejach Apostolskich. Wszyscy doskonale znamy. Powiem wam, to jest dla mnie taka szczególna postać, Szczepan. W zasadzie w dwóch rozdziałach jest o nim wzmianka. Jest o nim napisane w bardzo, bardzo taki prosty i konkretny sposób. W szóstym rozdziale przeczytam najpierw. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. Wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego. Do prostej roboty przy stołach wybrano męża pełnego wiary i Ducha Świętego. Wiecie, do roboty przy stołach to się szuka dobrego kucharza, kelnera, który potrafi to podać. A oni wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego. To jakieś dziwne kryteria w ogóle, ale słuszne kryteria. Nieraz mamy takie wyobrażenie, że służba w kościele to stawanie tu za kazalnicą, uwielbianie jako zespół. No jeszcze można kilka wymienić i w zasadzie to są służby w kościele. Na pewno. Ale mnie się podoba to słowo. Wiecie dlaczego? Bo sam usługuję przy stołach i cieszę się, że takie słowo jest w Biblii. I ono mnie motywuje i mnie zachęca. Że to jest ważne. Ważny jest ten talerz podany na stół. I wydawałoby się, że to nic duchowego, nic. Ale kryteria były bardzo, bardzo wysokie. I wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. Zostali pobłogosławieni, wybrani, przedstawieni zborowi i odprawieni do roboty. Czy marzysz o takiej służbie? Ja już się starzeję, nie? Więc kiedyś nie. Powiem, kiedyś dla mnie to moje wyobrażenia były właśnie takie. O, stanąć tutaj, żeby wszyscy widzieli. Ale to jest bardzo ważna służba, której nie widać. Czy kiedyś usłyszałem takie fajne stwierdzenie. Powiedział mi to jeden ze starszych braci ode mnie i powiedział tak. Dobrego gospodarza w zborze nie widać. Widać dopiero, jak go nie ma. Bardzo mi się to spodobało, bo jest w tym jakaś fajna prawda. Bo to są rzeczy codzienne, zwykłe i nieraz na to nie zwracamy uwagi. Ja nie mówię tego dlatego, że akurat ja w jakimś stopniu wykonuję taką służbę, ale mogę wam powiedzieć jedno, że ona daje radość. Że usługiwanie daje radość. To jest taki jeden z paradoksów biblijnych, jak to, że lepiej dawać, niż brać. To jest też paradoks. Usługiwanie jest lepsze i naprawdę daje radość. I czytamy, że Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. I dalej czytamy, a Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. I został stawiony przed radą. Ten prosty diakon został stawiony przed radą. I w niesamowity sposób, z wielką mądrością, przedstawił cały plan Bożego zbawienia w Jezusie Chrystusie Żydom. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze, niby oblicze anielskie. Ja myślę, że on był pochwycony w duchu i opowiadał to z taką pasją i z taką miłością do Boga, dlatego oni widzieli to w jego twarzy. Mówiąc językiem dzisiejszym młodzieżowym, nie ściemniał. Mówił z pasją. Ci ludzie wiedzieli, że on kocha Jezusa, że wie, o czym mówi, że jest to w jego sercu. Kiedy dobrze wykonujemy swoją służbę, nie zawsze wszystkim się to podoba. A jest jedna osoba, której na pewno się to nie podoba. Nasz przeciwnik. I czytamy dalej w 54 wierszu, a słuchając tego wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. Kiedy usłyszeli o tym wspaniałym planie Bożym, zbawienia ludu Bożego, wpadli we wściekłość. Dlaczego? Bo ten plan w ogóle nie pasował do ich życia, bo oni zupełnie inaczej żyli. Oni mieli swoje stanowiska, zajmowali wysoką pozycję. I nagle coś tak prostego. Nie umieli się w tym wszystkim znaleźć. I wpadli we wściekłość. On zaś, Szczepan, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Wiecie, to zastanawiał mnie zawsze ten werset. Ujrzał. Autor Dziejów Apostolskich mówi, że on ujrzał. I rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego. Nie mogli znieść Bożego Słowa i nie mogli znieść Bożego objawienia. Nienawiść, wściekłość. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje. W kilku miejscach w Biblii czytaliśmy, że byli ludzie, którzy zatykali uszy. Tak bardzo nie chcieli słyszeć Ewangelii. Zatykali uszy. A wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy to powiedział, skonał. Wiecie, kiedy czytam tą historię, to widzę, że Szczepan był nasiąknięty Chrystusem. Z niego emanowała Boża miłość. On upodobnił się do Chrystusa nawet w śmierci swojej. Nie wyszło z jego ust żadne słowo? Był niewinny? Prosił o tych, którzy go mordowali. Jakże chwalebny koniec tego człowieka. I myślę, że ta śmierć przemówiła jeszcze bardziej niż całe życie Szczepana. Bo wiemy, że przy tej śmierci był Saul. Późniejszy apostoł Paweł. Nie chcę wybiegać poza prawdę Bożego Słowa, ale nie wierzę w to, że człowiek, który tam stał, nic nie działo się w jego sercu. Patrząc na postawę umierającego Szczepana. Niesamowity koniec. Zaufanie do Pana, ufność, miłość. Moi drodzy, kiedy tak patrzę na swoje życie, to wiem jedno, że od samego początku, kiedy zostałem Bożym dzieckiem i byłem, jestem w tym zborze, potrzebowałem ojców. Chciałbym, abyśmy przeczytali pierwszy list do Koryntian. I apostoł Paweł pisze tak, 4 rozdział od 14 wiersza. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie. Wiecie co, jestem zszokowany tym wersetem, bo Paweł nie wiedział, że będzie internet. Znaczy, nie jesteśmy w stanie wysłuchać 10 tysięcy nauczycieli przecież, nie? Ale dzisiaj jest to nawet możliwe. I choćbyście mieli 10 tysięcy takich nauczycieli, to ojców macie niewielu. I Paweł mówi, wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Powiem to z własnego doświadczenia i z własnego, na podstawie własnego życia, ale chciałbym się zwrócić szczególnie do młodych ludzi. Nic się nie zmieniło na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, kiedy ja poznałem Jezusa. Fajnie to brzmi kilkadziesiąt lat, bo to jest 31, to już jest kilkadziesiąt. Ale potrzebujecie ojców. Miałem 26 lat, kiedy zmarł mój tato. Dopóki żył, nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo go potrzebuję. Kiedy zmarł, nagle tak jakby jakaś moja cząstka się straciła. Byłem bardzo młodym człowiekiem, kiedy zmarł mój tato. Minęło prawie 32 lata od tej chwili i nieraz jeszcze łapię się na tym, jakby to było, gdyby tata żył. Nigdy nie miałem okazji zaświadczyć mu o Jezusie Chrystusie. Nawróciłem się po jego śmierci. Ale mogę powiedzieć z całą świadomością, że nadal go potrzebuję. I byłbym sierotą, gdyby nie to Boże Ojcostwo w Jezusie Chrystusie, ale również to, że znalazłem takich ojców tutaj w zborze. Wiecie, ojciec to jest ktoś, kto nas uczy życia. I to tego praktycznego. Ojciec po części jest nauczycielem, ale jest kimś więcej niż nauczycielem. Jest kimś, kto uczy nas tych podstaw, tej praktyki, tego przekazuje nam, stara się przekazać nam to doświadczenie życiowe. Wiecie, możemy mieć wielu nauczycieli, jak Paweł pisze. Paweł pisze w jednym z listów, że jedni są Pawłowi, inni Apollosowi, więc ludzie się zachwycają różnymi nauczycielami. Dzisiaj na internecie to wręcz licytacje się odbywają, który jest lepszy, ale tak naprawdę nie znają tych ludzi. Nie znają ich życia, nie znają ich codzienności. Wiecie, są ludzie, którzy twierdzą, że wcale nie potrzebują iść do kościoła, do zboru, bo sobie usiądą przed internetem i takie mocne kazania, na pewno lepsze niż tutaj. Na pewno lepsze niż tutaj. Ale tam nie ma ojcostwa. Tam nie ma oddziaływania jednego na drugiego. Czy ktoś, kto... Możemy powiedzieć, dzieci wychowują się w domach dziecka, bez rodziców. Ale pozostawia to ślady. Nieraz na całe życie. Odrzucenie, ślady w psychice. Niska ocena własnej osoby. Kompleksy i inne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że nie było rodziców, ojca, matki. I ta miłość jest nie do zastąpienia. Wiecie, ojciec w kościele to jest taka osoba, która powie dobre rzeczy, zachęci, ale również umie umiejętnie napomnieć. Kiedy słyszałem takie stwierdzenie, jeśli nie umiesz w miłości napominać, to mów tylko dobre rzeczy. Wszyscy, tak jak tu jesteśmy, którzy wychowywaliśmy się w normalnych, zdrowych domach, po latach, kiedy już jesteśmy dorośli, i przypomnimy sobie momenty, kiedy byliśmy napominani przez własnych rodziców, nieraz surowo, ale w miłości nie mamy do nich żalu ani pretensji. A mamy świadomość, że być może uchroniło nas to przed wieloma błędami i upadkami. Trzy razy w życiu dostałem pasem. Pamiętam każdy raz. Bo to nie było głaskanie, ale to było konkretne. Ale pamiętam. To są lekcje na całe życie. Jestem wdzięczny mojemu ojcu, moim rodzicom, właśnie za to karcenie, kiedy trzeba było. Ale kiedy podsumowuję to wszystko, wiele więcej było zachęty. Ja byłem najmłodszy w rodzinie i byłem najtrudniejszy. Pamiętam, kiedy w trzeciej klasie technikum stwierdziłem, że przerywam szkołę, idę do wojska. Bardzo mi się podobało wojsko. Jestem po trzech klasach. Nie byłem zagrożony, nie miałem problemu z nauką, ale mi się nie chciało uczyć. Idę do wojska na chorążówkę i będę w wojsku. I mój ojciec, który był oficerem rezerwy, nawet się nie zdenerwował. Tylko bardzo długo mi tłumaczył. Skończ tą szkołę. Zawsze możesz iść do wojska. I zachęcił mnie i skończyłem tą szkołę. Ale i powiem wam, w kościele potrzebujemy ojców. Potrzebujemy ludzi, którzy, kiedy już nie mamy ochoty, kiedy jesteśmy zniechęceni, może sfrustrowani, spróbuj. Zrób jeszcze krok. Nie cofaj. Nie wycofuj się. Nie rezygnuj. Dlatego myślę, że apostoł Paweł mówi o tym ojcostwie i o tym, że tych ojców jest niewielu. Powiem wam, jaka jest różnica między ojcostwem tym z krwi i ciała, a ojcostwem tym w duchu, w Kościele. Po pierwsze, ojca według krwi i ciała nie wybrałeś sobie. Nie mieliśmy na to wpływu. Ale w Kościele możesz sobie wybrać. Możesz pójść. Wiecie, ja mówię o ojcostwie, ale przepraszam, kochane siostry, ale myślę też o was. To dziecko w Królestwie Bożym wybiera sobie ojca. Takiego mentora. Kogoś, do kogo mogę pójść z problemem, ale również mogę podzielić się radością. Kogoś, do kogo mogę przyjść i będzie się ze mną modlił, udzieli dobrej rady. Wiecie, w innych religiach funkcjonuje takie pojęcie jak guru. Wiecie, guru teoretycznie to jest nauczyciel, ale to jest człowiek, który narzuca swoją wolę swoim uczniom. Ojciec nie narzuca swojej woli. Kiedy dziecko pyta o zdanie, ojciec mówi, ojciec radzi, a dziecko dokonuje wyboru. Wiecie, potrzebujemy tego ojcostwa w zborze. Potrzebujemy. Ja wiem, że te osoby, ja nie wymieniam wszystkich osób, które wywarły wpływ na moje życie. Ja mógłbym to wszystko tak ładnie przeduchowić i powiedzieć, ale tak naprawdę to tylko Pan Bóg, to tylko Pan Jezus, bo tak naprawdę jest. Ale Pan Jezus, Pan Bóg wychowuje mnie, używając braci i sióstr. On nie będzie posyłał do mnie aniołów, bo tylko z nimi będę gadał, ale on przyśle do mnie brata i siostrę. Tak to sobie upodobał. Na zakończenie chciałbym młodych i młodszych zachęcić do tego, jeśli przeżywacie trudne chwile. W naszym zborze jest wielu braci i sióstr, z którymi możesz porozmawiać, do których możesz przyjść. I chciałbym również zachęcić do tego, aby ci, którzy już mają tą świadomość, tych swoich ojców, których mieli kiedyś, którzy wywarli wpływ na ich życie, abyśmy na zakończenie tego nabożeństwa oddali Bogu chwałę za tych ludzi. Oddajmy Bogu chwałę za ludzi, których postawił na naszej drodze. I bądźmy wdzięczni, że dostąpiliśmy tego Bożego prowadzenia poprzez ludzi. Powiem wam tak, kiedy byłem młodszy, wielu rzeczy nie widziałem. Ale w związku z tym, że szybko straciłem ojca, to również szybko zauważyłem jego brak. I to Boże ojcostwo w Jezusie Chrystusie i w Kościele uczyniło to w moim życiu, że nie jestem sierotą i nie byłem sierotą. Moi drodzy, powstańmy i oddajmy naszemu Panu chwałę i cześć za tych, o których Biblia mówi, wodzów naszych, naszych starszych braci, starsze siostry. Wiele z nich już tutaj na tym miejscu nie ma, ale wywarli wielki wpływ na twoje i moje życie i również przez ich posługę w jakiejś formie jesteśmy tutaj. Bo Bóg do tego przyłożył rękę. Amen. Panie Jezu, dziękujemy ci za twoje słowo. Dziękujemy ci za to, że w Jezusie, w tobie została zaspokojona wszelka potrzeba naszej duszy. I ty również zaspokoiłeś w naszych sercach brak naszych ojców, dałeś nam nowych, dałeś nam ojców według swojego serca, według swojego uznania. I Panie, tak pragnę oddać Ci chwałę i cześć za tych braci i siostry w zborze, których już nie ma, ale i tych starszych, którzy są, którzy posługiwali nam, którzy posługują nam, do których zawsze możemy przyjść po radę, po modlitwę. Panie, dziękujemy Ci, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za to, że ubłogosławiłeś nas tym wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, ale i tym bogactwem w naszym zborze, tej wielopokoleniowości. Panie, tak proszę Cię o naszych młodych ludzi, o młodzież. Panie, tak jak apostoł Paweł powiedział, bądźcie naśladowcami moimi. Tak, Panie, niech i moje, i nasze życie w jakiejś części będzie tym świadectwem. Niech ono będzie godne naśladowania dla innych, dla młodszych. O to Cię prosimy, Panie, pomagaj nam w tym. Wspieraj nas, umacniaj. Dziękuję Ci za wszystko. Boże Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.